Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana wójta wraz z pracownikami gminy, witam państwa radnych, państwa sołtysów, wszystkich, którzy przybyli na nasze obrady. Witam pana Mateusza Jaruszewicza, dobrze, tak, żebym nie pomyliła nazwiska. Pan jest współautorem planu gospodarki niskoemisyjnej. Otwieram obrady 58. zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzchno z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, zmian w budżecie gminy Wierzchno na 2024 rok. Podpunkt B, wieloletniej prognozy finansowej gminy Wierzchno na lata 2024-2032. Podpunkt C, przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzchno. Podpunkt D, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzchno. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 57. zwyczajnej sesji. Punkt piąty, wnioski i oświadczenia radnych. Punkt szósty, wolne wnioski i zapytania. Punkt siódmy, zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa ma uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, to proszę, kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 radnych za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Porządek obrad został przyjęty. Punkt drugi, sprawozdanie wójta z gminy z działalności międzysesyjnej. Proszę panie wójcie.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zarządzenia wydane w okresie od 29 grudnia 2023 roku do 14 lutego 2024 roku. Zarządzenie nr 365/2023 z 29 grudnia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego Fundusz Pomocy Ukrainie. Zarządzenie nr 366/2024 z 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku przypadającego w zamian za święto przypadające w sobotę. Zarządzenie nr 367/2024 z 12 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, przedszkola podstawowej, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wierzchno w roku szkolnym 2024-2025. Zarządzenie nr 369 z 12 stycznia 2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego środków w ramach funduszy przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku. Zarządzenie nr 370/2024 z 12 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla środków rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok. Zarządzenie nr 371/2024 z 12 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Wierzchnie i zarządzenie z 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy do spraw wynagrodzeń w Referacie Oświaty. To ostatnie zarządzenie jest związane z tym, że pani, która do tej pory no tak jakby prowadziła tutaj te wynagrodzenia, no jednak zdecydowała, że będzie planowała po prostu przejść na emeryturę. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o sprawozdanie z wykonanych inwestycji na chwilę obecną. Szanowni państwo, jak też do tej pory wiecie, że otrzymaliśmy łącznie 8 335 tysięcy złotych dofinansowania na remonty naszych dróg. Na chwilę obecną już są przygotowane w 95%, można powiedzieć, procentach projekty i te projekty już zostały uzgodnione w starostwie. No ostatni projekt, jaki nam został do uzgodnienia, jest to projekt, gdzie przeprowadzaliśmy, gdzie ten projekt był tworzony na podstawie ZRID-u. Mówimy tutaj o miejscowości Świdno. No obecnie ten projekt znajduje się w starostwie i podlega uzgodnieniu i ten projekt zostanie w tym tygodniu odebrany. Następnie planujemy też jeszcze w tym tygodniu po prostu ogłosić przetarg na remont tych wszystkich dróg. Powiem tutaj, o jakie drogi chodzi. Jaworek, w miejscowości Jaworek, będzie to też Jaworek, lewa strona jest to droga powiatowa, no to też ta droga jest ujęta w remoncie. Jaworek, prawa strona i taka odnoga, która odchodzi w kierunku Wyględówka, te drogi zostaną wyremontowane. Świdno do Janówka, to też ten, o tym projekcie, o którym przed chwilą wspomniałem. W Strupiechowie jest to tak zwany też objazd, który powstał w wyniku remontu mostu na drodze wojewódzkiej, no to tutaj przez miejscowość też zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa. To też jest związane z użytkowaniem też tej drogi przez firmę budującą turbiny wiatrowe. Następna droga to jest w miejscowości Skarżyn, czyli od drogi powiatowej do miejscowości Skarżyn. Tutaj też ta droga uległa znacznemu pogorszeniu, jest w stanie też dosyć opłakanym i też wymaga naprawy. No tutaj też została ujęta w remoncie. Mówimy tutaj o następnej drodze w miejscowości Koszewnica, no tam też jest droga znacznie zniszczona, to też jest też szarpnięta została zębem czasu, no i też przez budowę farm wiatrowych też została poniekąd też zniszczona. Kolejne odcinki dróg, mówimy tutaj o Lesie Jaworskim, czyli o prawej stronie i o Lesie Jaworskim lewej stronie. Tutaj Las Jaworski, to jeszcze później będziemy po prostu, Szanowni Państwo, w wolnych wnioskach jeszcze tutaj omówimy ten projekt, bo wpłynął tutaj do Państwa, do radnych wniosek z prośbą o wizję lokalną na tej drodze. Kolejną znowu drogą też jest, jeżeli mówimy tutaj o drogi w Wierzbnie, tylko stricte w miejscowości Wierzbno, jest to zamknięcie tutaj Wierzbno wieś w kierunku Wólki, a następnie też Wierzbno wieś w kierunku Janówka, a tam przez taki most betonowy i w kierunku Janówka. Także te drogi zostaną wykonane. Liczę na to, że w tym tygodniu ten przetarg zostanie ogłoszony. Po 2 tygodniach wyłonimy wykonawcę, zobaczymy, jak to będzie po prostu wyglądało finansowo. No jeżeli patrząc o tendencje przetargów, które do tej pory były otwierane, no to te przetargi idą nieco taniej niż te z zeszłego roku. Chociażby nawet patrząc nawet na przetarg, tak to chyba jak dobrze pamiętam z grudnia zeszłego roku na drogę powiatową na naszym terenie na odcinku Wierzbno-Adamów na Tolin, no to wartość kosztorysowa tej drogi, tam jest dokładnie 4 km, 100 metrów, wartość kosztorysowa tej drogi opiewała na kwotę około 5 milionów złotych, a firma złożyła ofertę, że za 3,5 miliona złotych tą drogę wyremontuje, także my też liczymy na to, że remonty tych dróg będą nieco tańsze niż to miało się w poprzednich latach. Szanowni Państwo, też otrzymaliśmy 600 tysięcy złotych na wymianę oświetlenia ulicznego w naszych miejscowościach. To oświetlenie uliczne w naszych miejscowościach poniekąd już było we wszystkich wymienione na LED-owe, też energooszczędne. To dofinansowanie, które pozyskaliśmy w kwocie 6 tysięcy złotych, będzie wydatkowane na oświetlenie uliczne, które działa na zasadzie programowania, czyli dla przykładu podam, że lampa świecąca mocą 50 W, natężeniem światła o mocy 50 W, będzie programowalna, że ona może tak od tej godziny, załóżmy, kiedy się ściemi, od godziny 20 do godziny 24 świeci mocą 50 W, a od godziny 24 do godziny 3 czy 4 będzie świeciła światłem o mocy 30 W. Czyli one z automatu będą poniekąd troszeczkę wygaszane, no to też wpłynie na znaczące tutaj oszczędności z tego tytułu. No tutaj wkład własny tutaj gminy, no to jest do tej kwoty 20% i tutaj w przyszłym tygodniu, bo teraz obecnie przygotowujemy dokumentację i w przyszłym tygodniu chcemy, żeby po prostu przetarg już został ogłoszony. Szanowni Państwo, został już utwardzony parking przy cmentarzu w Czerwonce. Firma, która to wykonywała, to firma usługowa Jakub Pieńkowski. Kwota 189 500 złotych, także no parking już jest, bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo też do tego wszystkiego, no bo wiadomo, tam jest dosyć duży teren, nie chcieliśmy, żeby tam też ciężarówki zawracały. Też dodatkowo tutaj, no tutaj za co dziękuję też firmie, firma tutaj zamontowała też słupki łańcuszkami, to też ogrodziła, także no ciężarówki no niestety tam nie będą mogły po prostu wjeżdżać. No tutaj chodzi o to, żeby ten parking nie został zniszczony, bo jednak to jest duży teren i nie chcemy, żeby tam po prostu ciężarówki się znajdowały. Szanowni Państwo, Tutaj tak, też przystąpiliśmy, bo też w budżecie mamy zapisane środki finansowe na budowę, na właściwie na projektowanie kolejnej sieci wodociągowej. Mówię tutaj o odcinkach Wierzbno, Sulki, Koszewnica, Wąsosze, Wyczółki, Soboń, Czerwonka, Folwark, Skarżyn, Józefy, Sulki. Szanowni Państwo, obecnie jesteśmy na etapie, bo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jesteśmy na etapie ustalania no właściwie jakości wody, bo też padła taka propozycja, że stacja uzdatniania wody powinna znajdować się tutaj u nas w miejscowości Jaworek. No z informacji mieszkańców wynika, że tam znajduje się bardzo dobra woda, tylko że ten odwier, który jest tam wykonany, znajduje się na gruncie prywatnym. Szanowni Państwo, my tutaj, no mówię, żeby nabyć właściwie taki grunt, no to musimy wykonać wszelkiego rodzaju badania, no czy to źródło, czy ten odwier, który jest wykonany, posiada, że ta studia jest zasobna w wodę i posiada bardzo dobrą jakość wody. Takie badania zostaną teraz przeprowadzone. Następnie też przeprowadziliśmy analizę połączenia dwóch wodociągów, czyli mówimy o stacjach uzdatniania wody w Czerwonce ze stacją uzdatniania Wierzbno, o możliwości takiej fizycznej połączenia tych wodociągów. I tutaj te miejscowości, które Państwu przed chwilą wskazałem, to będą akurat wodociągi przez te miejscowości, gdzie będzie przebiegał wodociąg przez te miejscowości, to one właśnie będą połączeniem tych dwóch wodociągów. Ponadto też zostaną nam dwie miejscowości do zwodociągowania. Mówię tutaj o Kazimierzowie, no ale do Kazimierzowa chcemy też zaprojektować taką tak zwaną odnogę od odcinka Cierpięta Jaworek, żeby też miejscowość była zaopatrzona w wodę. No i następnie też zostaje nam Las Jaworski, gdzie też te projekty zostaną wykonane. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch wodociągów Wierzbna z Czerwonką, jaka jest koncepcja, czym to jest po prostu podyktowane? Podyktowane to jest tym, że należy to zrobić, bo w przypadku awarii jednej bądź drugiej stacji uzdatniania wody, no ta woda do nas dotrze w mniejszym bądź większym stopniu, no to będzie uwarunkowane ciśnieniami, jakie będą znajdować się w tych wodociągach. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o stacji uzdatniania wody, w stacji uzdatniania wody we Wierzbnie mamy dwie studnie. Jedna z tych studni, można powiedzieć, że już jest praktycznie wyeksploatowana. No jest jeszcze druga studnia, która bardzo jest wydajna i bardzo dobrze działa. Jeżeli mówimy o stacji uzdatniania wody w Czerwonce, to jest stacja akurat z 2005 roku. Wierzbno jest, jak dobrze pamiętam, z 2000 roku. Tam jest w stacji uzdatniania w Czerwonce jest wywiercona jedna studnia. Jeżeli patrzymy na parametry wody, która tam jest wydobywana i która tam jest uzdatniana w tych stacjach, no jest ona dobra i może być, że tak powiem, jeszcze lepsza. Przez połączenie tych dwóch stacji no chcielibyśmy po prostu ucieknąć od braku tej wody, czy to w przypadku awarii jednej stacji bądź drugiej stacji, no ale na chwilę obecną, mówię, trwają badania, bo żeby połączyć te stacje i żeby one pracowały w sposób prawidłowy, to też trzeba je połączyć rurą o większej średnicy niż ten wodociąg, który tutaj obecnie jest prowadzony. No i docelowo trzeba byłoby też zmodernizować jedną stację bądź drugą stację. Tylko że jak wspomniałem na wstępie, no tutaj na razie wykonamy badanie wody na Jaworku. Dzięki temu podejmiemy dalsze kroki, czy będziemy skupiać uwagę tutaj na Jaworku, czy ewentualnie skupimy swoją uwagę na jednej bądź drugiej stacji. Docelowo chciałbym, żebyśmy po prostu zostawili na całej gminie jedną stację, czy to Czerwonka, czy to Wierzbno, czy to może się okaże Jaworek, chociażby nawet jeżeli mówimy o Jaworku, no to budowanie nowej stacji uzdatniania wody może jest mniej zasadne, bo to się wiąże z kosztami. Także mówię, to będzie zależało też od środków zewnętrznych. Można skupiać tylko też tam uwagę, no jeżeli się okaże i to potwierdzą się te możliwości, te informacje, że tam woda jest po prostu bardzo dobra do spożycia i nadaje się bezpośrednio do spożycia po wydobyciu z tej ziemi, ale mówię, na chwilę obecną to te badania przeprowadzamy, analiza jest przeprowadzona, połączenia tych dwóch stacji uzdatniania wody. Docelowo chciałbym, żeby po prostu cała gmina była zwodociągowana i jeszcze, żeby tylko jedna stacja uzdatniania wody funkcjonowała. No mówię, to podejrzewam, że ograniczy po prostu koszty w ponoszeniu opłat za wodę. No w pozostałych stacjach, no bo wiadomo, że na takie duże odległości należałoby też wykonać przepompownię po prostu. Jedna stacja uzdatniania wody, w pozostałych przepompownie. No tutaj rozmawiałem też z inżynierem na temat poprawy, znacznej poprawy jakości tej wody. No tutaj w naszych tych obydwu stacjach uzdatniania wody jest tak jakby jednostopniowy proces filtracji tej wody. No. Tutaj należałoby też zmienić ten jednostopniowy proces oczyszczania wody na tak zwany, czy dwustopniowy, no nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym bądź razie, że nie w jednym zbiorniku zachodzi ten cały proces oczyszczania tej wody, tylko po prostu w dwóch bądź w kilku poszczególnych zbiornikach jest, w jednym jest odbierane żelazo, w drugim mangan, być może jeszcze w trzecim jakieś inne pierwiastki są po prostu zatrzymywane w celu poprawy, znacznej poprawy jakości wody. No to nie było wcześniej wykonane, no ale mówię, to są takie plany, jeżeli chodzi o dotacje z zewnątrz, no to takie środki są planowane do ogłoszenia, nabory są planowane na modernizację bądź jeszcze na rozbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowych, także tutaj no, na tym chcemy się skupić i dlatego też chcemy wykonać te projekty, żeby jak dotacje wejdą, żebyśmy mieli po prostu dokumenty, które będziemy mogli po prostu dalej przekazywać i dalej zgłaszać o dofinansowanie. Szanowni Państwo, tak, no remont tych naszych świetlic też dobiegł końca. Mówimy tutaj też, chciałbym skupić też tutaj swoją uwagę po prostu o budowie żłobka. No w planach mamy budowę żłobka gminnego, na to mamy też środki pozyskane. No obecnie mamy wyremontowane mieszkania nad ośrodkiem zdrowia tutaj w gminie, tutaj u nas we Wierzbnie. Lokatorzy z domu nauczyciele zostaną też przeniesieni do tego i przystąpimy do prac rozbiórkowych tego budynku. Ten budynek na początku miał służyć jako, miał być przeadoptowany na żłobek, tutaj gminny żłobek, jednak po wykonaniu ekspertyzy no ten budynek no nie nadaje się na przeznaczenie go na żłobek po prostu dla dzieci. Tam normy wysokościowe i jeszcze inne kwestie wpływają na to, nie może być ten budynek wykorzystany na ten cel. Dlatego planujemy ten budynek wyburzyć no i wykonać nowy budynek modułowy. Szanowni Państwo, jeszcze dodatkowo do sieci wodociągowych, no obecnie trwa jeszcze dalej budowa sieci wodociągowej na odcinku niespełna 20 km. Teraz prace trwają, jak dobrze pamiętam, Osówno-Brzeźnik. Niebawem to zostanie po prostu zakończone. Na chwilę obecną też mamy już zaprojektowany odcinek wodociągu od miejscowości Osówno przez Natolin Adamów i połączenie będzie w Wólce. Chodzi o to, żeby zamknąć tą pętlę, żeby wyrównać ciśnienia. Także na ten wodociąg też mamy już po prostu pieniądze i to będzie też, zostanie też ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. I liczę na to, że to w tym roku zostanie zrobione. Szanowni Państwo, dodatkowo też otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 223 tysięcy niespełna 500 zł na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Krypach. No tutaj koszt całkowity szacujemy na około 500-550 tysięcy złotych. No i w tym roku po prostu przystąpimy do realizacji. Obecnie czekamy po prostu na podpisanie umów z jednostką dotującą. No i Szanowni Państwo, dodatkowo też tutaj Ochotnicza Straż Pożarna w Krypach otrzymała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 tysięcy złotych na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szanowni Państwo, też jeszcze tutaj informacje do Państwa radnych, do Państwa sołtysów, do wszystkich tutaj oglądających naszą sesję. 27 lutego planujemy otwarcie szkoły podstawowej w Wierzbnie po remontach. Będzie to oficjalne otwarcie. Zapraszam tutaj radnych, sołtysów, wszystkich zainteresowanych 27 lutego na godzinę 10. Szanowni Państwo, też dodatkowo 4 marca mamy zaplanowany odbiór dróg gminnych po remontach w 2023 roku, no bo te prace zakończyliśmy późną jesienią, czy chociażby nawet świetlice wiejskie też zakończyliśmy w zeszłym roku późną jesienią. Nie było możliwości otwarcia, także chciałbym, żebyście Państwo radni też zobaczyli, jak te świetlice się zmieniły. No uważam, że bardzo diametralnie się zmieniły. To, co było, a to, co jest, to nawet nie da się w niektórych przypadkach tego opisać. Mówię tutaj o świetlicach wiejskich w Jaworku, Cierpiętach, w Wąsoszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworku. I jeżeli chodzi to o większości, o wszystkie te drogi gminne, które zostały wybudowane w poprzednim roku. I szanowni Państwo, jeszcze w marcu, to liczę na to, że to będzie gdzieś około połowy marca, no spotkamy się też na sesji. Ja wtedy też przygotuję dla Państwa też prezentację podsumowującą tutaj pracę Rady, pracę Wójta, to co w tej kadencji po prostu uległo polepszeniu, bo te warunki znacznie się polepszyły tutaj naszych mieszkańców, czy to remonty dróg, remonty wodociągów, remonty świetlic wiejskich. No i też tutaj, co uważam, że za nasze teraz wizytówki po prostu wyremontowane nasze placówki oświatowe, chociażby nawet jeszcze do tego należy dołączyć też odcinki dróg powiatowych, czy mówimy tutaj na terenie Wierzbna, czy mówimy, jeżeli chodzi o odcinek drogi powiatowej w miejscowości Krypy Karczewiec, czy w miejscowości Wyglądówek, bo te odcinki też zostały wyremontowane. No i chociażby nawet tak jak planowany odcinek teraz już, no teraz już ten czas się skrócił, gdzie ten odcinek drogi Wierzbno do skrętu na Adamów na Toli, no to akurat ma wykonać powiat. No i tutaj my jako gmina, no tutaj założyliśmy te środki finansowe na wkład własny, że zostaną pokryte z naszych środków. Także Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Dziękuję. 14 marca. Tak, jeszcze Szanowni Państwo, jeszcze dodatkowo 14 marca mamy otwarcie szkoły w Krypach o godzinie 10. Także też zapraszam serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi, punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok. Czy pani przewodnicząca? Proszę bardzo.
Dziękuję. Wszystkie zmiany w budżecie gminy oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały pozytywnie rozpatrzone.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi lub pytania do uchwały? Nie widzę, czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno. Punkt pierwszy. Zwiększono plan dochodów o kwotę 24 939 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 30 900 139 zł, w tym dochody bieżące 13 681 224 zł, dochody majątkowe 17 218 915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Zwiększono plan wydatków o kwotę 24 939 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 35 873 461 zł. Wydatki bieżące 14 503 502 zł. Wydatki majątkowe 21 369 959 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w paragrafie trzecim uchwały nr 57/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2024 rok. W ten sposób, że paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 973 322 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1 590 659 838 zł oraz przychodów z jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 313 484 zł. Punkt drugi. Ustala się przychody budżetu w wysokości 136 454 zł, w tym z kredytu w wysokości 1 822 970 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 313 484 zł i rozchody budżetu w wysokości 163 132 zł z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Dokonuje się zmian w paragrafie 9 uchwały nr 57/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok w ten sposób, że paragraf 9 otrzymuje brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2024 roku na punkt 1 sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 659 838 zł z kredytów w wysokości 1 659 838 zł. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku do uchwały nr 57 łamane na 317 na 2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku po zmianach wynoszą 21 369 959 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wierzbno. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 radnych za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała, wieloletnia prognoza finansowa. Czy Państwo macie pytania lub uwagi? Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbno na lata 2024-2032. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Uchyla się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wierzbno na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1, tabeloryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u przyjętą uchwałą nr 57 łamane na 318 na 2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 roku. Punkt 2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wierzbno na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u. Paragraf 2, punkt 1. Upoważnia się wójta gminy Wierzbno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę łączną kwotę do 4 milionów złotych. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 48 łamane na 270 na 2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbno na lata 2023-2032 ze zmianami. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 radnych za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Uchwała w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzbno. Zanim podejmiemy uchwałę, bardzo proszę, panie Mateuszu, o przedstawienie prezentacji.
Nazywam się Mateusz Jaruszowiec, jestem, bo nie chcę plecami stać. Czy ja mogę usiąść? Dziękuję. Jestem współautorem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Państwa gminy. Może pokrótce powiemy, po co ten dokument jest, co zawiera, bo też nie chciałbym za bardzo przedłużać. Jeśli chodzi o stan zanieczyszczenia powietrza w Państwa gminie, to prześledziliśmy te poprzednie lata i tak naprawdę w większości przypadków jest u Państwa ta klasa, gdzie te zanieczyszczenia nie są zbyt duże. W głównej mierze mówimy tu tylko o PM10 i benzoalfa piren. No, specyfikacja Państwa gminy jest też taka, że główne zanieczyszczenia podchodzą z zabudowy jednorodzinnej, z ogrzewania jakby pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. No tak jak mówię, jest to akurat największy problem tych gmin, gdzie w głównej mierze funkcjonuje zabudowa jednorodzinna. Co to jest plan gospodarki niskoemisyjnej? Jest to dokument strategiczny, który został wprowadzony tak naprawdę już ponad 10 lat temu poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on stworzony po to, aby umożliwić gminom jakby bardziej, żeby miały wiedzę na temat sytuacji na swoim terenie, jak i umożliwić sięgnięcie po zewnętrzne środki, które pozwolą na jakieś działania naprawcze albo pozwolą sfinansować właśnie te działania naprawcze dotyczące niskiej emisji. Odnosiło się to do protokołu z Kioto, gdzie były te trzy fundamentalne punkty, że my powinniśmy do roku 2020 tak naprawdę zredukować emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć udział energii pochodzącej z OZE, jak i zwiększyć efektywność energetyczną. Te PGN-y miały mieć okres prognozowania do roku 2020. Wiadomo, my już jesteśmy troszeczkę dalej, także następne dokumenty mają być również aktualizowane z prognozą na 5-10 lat do przodu, z bilansem na ten rok, kiedy jest robiona aktualizacja, bądź do tyłu, ile, że tak powiem, można się cofnąć, jeśli są podane dane, są właściwie w posiadaniu samorządu. Plan gospodarki niskoemisyjnej określa priorytetowe obszary działania, czyli generalnie obszar całej gminy. Definiuje środki służące do osiągnięcia celu, określa ramy czasowe, kiedy te dane cele powinny zostać osiągnięte, wskazuje osoby, czy działy, czy referaty, które powinny być, czy podmioty, które powinny być odpowiedzialne za dopilnowanie, aby te plany zostały zrealizowane. No i jakby zawiera długoletnią strategię, aczkolwiek raczej się to skupia na 2, 3, 4 latach do przodu, gdzie Państwo jako samorząd jesteście w stanie tak naprawdę zaplanować te działania, które są najbardziej potrzebne i jest możliwość pozyskania jakby środków zewnętrznych. W PGN-ie określa się plan działań na najbliższe kilka lat. W Państwa przypadku właściwie zostało do zrealizowania termomodernizacja jeszcze kilku budynków użyteczności publicznej, bo musimy wiedzieć, że PGN powinien jakby dotykać tylko i wyłącznie, albo nie tylko i wyłącznie, ale w głównej mierze działań, na które samorząd ma wpływ. Tak, bo na przedsiębiorców jakiś Państwo wpływu nie macie, na gestorów energetycznych dostarczających tutaj media też do końca Państwo nie macie. No macie wpływ szczególnie na budynki, które są w Państwa zasobach, jak i możecie wskazywać i pomagać zabudowie jakby jednorodzinnej, także w tej materii dotyczącej poprawy stanu powietrza, no i wspierać te działania niskoemisyjne. Druga tabela dotyczy zadań, które już zostały zrealizowane w trakcie jakby procedowania naszego dokumentu. Także jest to też uwzględnione w bilansie, bo no, trzeba sobie postawić w tym dokumencie jakiś cel. Cel zostaje oczywiście określony liczbowo, on wynika z tych zadań, które były w poprzedniej tabeli, no i jest to jakiś warunek, które te instytucje finansujące jakby wymagają od gmin, żeby posiadały ten plan gospodarki niskoemisyjnej i żeby określiły w nim jakieś cele, które pozwolą wdrożyć działania naprawcze. PGN dla większości gmin stał się dokumentem niezbędnym ze względu na to, że instytucje takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, jak i Urzędy Marszałkowskie rozdysponowujące pieniążki z regionalnych programów operacyjnych, albo w ogóle nie finansują gmin, które nie posiadają planu gospodarki niskoemisyjnej, albo są dodatkowe punkty w zakresie pozyskania finansowania, jeśli gmina posiada plan gospodarki niskoemisyjnej, jeśli dane działanie, o które wnioskujemy, jest wpisane ten plan i jest uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, do tego zaraz dojdziemy, tylko jeszcze jakie są jakby plany realizacji tego dokumentu. Pierwszym oczywiście jest opracowanie, następnie jest on opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepid oraz dany Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w państwa przypadku w Warszawie, do którego ten dokument też był wysłany. Następnie, jeśli są wszystkie opinie pozytywne, następuje uchwała Rady Gminy. Następnie działania dotyczące pozyskania środków, jak i realizacja danych działań. To też nie jest tak, że ten dokument jakby na dzisiaj jest skończony, jeśli my go przyjmiemy uchwałę. Jeśli państwa gmina będzie chciała przeprowadzić kolejne działania i będzie chciała pozyskać środki zewnętrzne, no to w każdej chwili jest możliwość aktualizacji tego dokumentu pod kątem chociażby wpisania danego działania w ten plan działań, który był wyświetlony kilka slajdów wcześniej, po prostu w tą tabelę. Należy przeliczyć efekty, bilans jakby zaktualizować i w tym momencie możecie państwo wystąpić o te środki zewnętrzne. Tak jak wspomniałem wcześniej, RDOŚ, jak i Sanepid odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zatwierdził nam pozytywnie ten dokument właśnie pod kątem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności również z tych regionalnych programów operacyjnych finansowanych przez Unię Europejską. Teraz może dwa, trzy zdania na temat tego problemu, który na początku jakby wskazałem, dotyczący zabudowy jednorodzinnej. Mamy uchwały antysmogowe w większości województw, które określają nam likwidację źródeł paliw stałych w danych latach. No teraz jesteśmy już w kolejnym okresie przejściowym, 2024 rok, czyli tak naprawdę od 1 stycznia 2023 powinny kolejne kotły na paliwo stałe być zlikwidowane, zamienione na źródła bardziej efektywne. I jak państwa oczywiście województwo też taką uchwałę ma. Gdzieś tam ostateczna data to jest ten 1 stycznia 2028 rok, kiedy mają zniknąć te kotły na paliwo stałe trzeciej i czwartej klasy, czyli podajnikowe, które będą były jakiś czas temu też dofinansowywane. Pozwoliłem sobie taką krótką, taki slajd też, który jakby obrazuje, jakie są te kolejne progi. Oczywiście to nie jest prosta sprawa. No, najprościej jest stawić slajd i pokazać, że to trzeba zrobić do danego roku, no, ale też wiadomo, że trzeba szczególnie w dzisiejszych czasach liczyć się z ekonomią i ze środkami, które trzeba pozyskać na realizację tych inwestycji, a drugim krokiem jest jakby eksploatacja tych nowych źródeł, no to co w dzisiejszych czasach też nie jest łatwą sprawą. Wiadomo, mamy programy, mamy źródła finansujące jak województwo, Fundusz, program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, jak i regionalne programy operacyjne. Część środków może wystąpić samorząd bezpośrednio jako beneficjent do tych instytucji finansujących. W zakresie zabudowy jednorodzinnej istnieje możliwość oczywiście indywidualnego złożenia wniosku w ramach programu Czyste Powietrze. W większości gmin, jak i u państwa, jest dział czy punkt Czystego Powietrza, gdzie urzędnicy jakby dla mieszkańców przygotowują nieodpłatnie te wnioski i prowadzą tych mieszkańców jakby zarączkę w zakresie możliwości pozyskania finansowania. To pewnie państwo znają. No, jest możliwość pozyskania środków w zależności od tych progów dochodowych na realizację działań niskoemisyjnych z programu Czyste Powietrze w wnioskach bezpośrednio składanych do wojewódzkich funduszy. Wszystko zależy od zakresu prac i od wybranego źródła. Tu jest slajd pokazujący jakby jakie są te progi dochodowe, kto ile jest w stanie dostać dofinansowania, jeśli chodzi o kompleksową termomodernizację, czyli ta kompleksowa termomodernizacja wiąże się z tym, że musi być co najmniej 40% zapotrzebowania na energię użytkową zmniejszone działaniami termomodernizacyjnymi. Albo budynek powinien być już powiedzmy tam niskoenergetyczny, 80, nie więcej energii użytkowej jak 80 kWh na metr kwadrat rok powinien zużywać. A to się wiąże tylko i wyłącznie jakby te dwa wskaźniki z modernizacją skorupy. Także nie wystarczy wymienić samo źródło, żeby dostać jakieś większe dofinansowanie. Trzeba w głównej mierze skupić się na skorupie budynku, jak i na wentylacji. Reasumując, plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, stał się dokumentem takim no, niezbędnym dla gmin, jeśli chodzi o pozyskanie, o świadomość i o pozyskanie jakby zewnętrznych źródeł na realizację jakichkolwiek działań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska czy niską emisją. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeśli są pytania, to jestem do dyspozycji.
Proszę pan.
Czyli co, tutaj chodzi o środki tylko, można pozyskać na przykładowo na gminę, szkołę i tak dalej, na inne budynki, tak, ja to tak zrozumiałem, tak? Dziękuję.
Ja jeszcze tutaj mam, panie Mateuszu, jedno takie pytanie, bo tutaj tak pan jeszcze wcześniej wspomniał, że ten plan gospodarki niskoemisyjnej jest takim planem elastycznym, czyli jeżeli w tym planie nie mamy zawartych jakichś inwestycji, które dalej w przyszłości planujemy po prostu wykonać, czyli my normalnie jako tutaj Rada Gminy wpisujemy, tak? W ten plan gospodarki niskoemisyjnej.
W chwili, jeśli się pojawi jakieś dofinansowanie zewnętrzne na dane działanie, które państwo chcą zrealizować, to w tym momencie spotykacie się państwo znowu na Radzie, wpisujecie w ten plan gospodarki niskoemisyjnej to zadanie i macie możliwość wystąpienia o środki zewnętrzne, tak?
Rozumiem, bo tutaj mi chodziło o to, bo wiadomo, że dane dofinansowania, czy to termomodernizacja szkół, czy to termomodernizacja jakichś, nie wiem, budynków innej użyteczności publicznej, no wiadomo, jeżeli będzie nabór, który będzie uwzględniał ten plan gospodarki niskoemisyjnej, no to wiadomo, że jeżeli plan gospodarki niskoemisyjnej wpłynie w tym naborze, gdzie chcemy skorzystać z tego naboru, że otrzymamy jeden punkt bądź dwa punkty wyżej, że znajdziemy się gdzieś tam wyżej tego pułapu, żeby te środki pozyskać, to po prostu normalnie wpisujemy to w planie i to akurat ten dokument później nam po prostu podwyższa tą możliwość pozyskania tych środków.
Ale musicie państwo przyjąć go uchwałą. Aktualizację planu gospodarki musicie ponownie przyjąć uchwałą.
Dziękuję.
Mikrofon jakby można było.
Jak przyjmiemy ten plan, czy on w późniejszym czasie nie zostanie narzucone na mieszkańców jakieś zobowiązania niskoemisyjne, żeby przerabiali piece, ocieplali budynki, montowali fotowoltaikę?
Wie pan co, no plan jako tako nie, bo chyba wystarczająco już jest duży nacisk na mieszkańców wprowadzeniem uchwały antysmogowej, tak? Plan jest bardziej dla gminy, żeby gmina mogła wspomagać pozyskaniem środków zewnętrznych. To generalnie nie ma to wpływu na mieszkańca, tak? A uchwała antysmogowa ma jak najbardziej, no tylko jeszcze trzeba ją po prostu jakby na to, jakby, no kontrole muszą być, tak? Kontrole muszą być i wtedy jest jakiś wymóg mandaty, no ale wydaje mi się, że do tego jeszcze mamy trochę czasu.
Jeszcze szanowni państwo, dodam tutaj do wypowiedzi pana Mateusza, bo my jako urząd gminy jesteśmy też zobligowani też do, to tak nie lubię słowa kontrola, no bo to tak brzmi może brzydko, jakby jak pracownik naszej gminy zajdzie do danej osoby i mówi, że musi skontrolować coś tam. My jesteśmy też, szanowni państwo, zobligowani do tego, chociażby nawet, czy jeżeli mówimy tutaj o bezodpływowych tych zbiornikach ścieku, że my musimy to kontrolować, bo każdy musi mieć ilość tam odbiorów w danym czasie, że każdy musi mieć atestowane zbiorniki, chociażby nawet też, jeżeli mówimy o piecach, no bo takie kontrole po prostu też muszą być przeprowadzane, czy to nam się podoba, czy nie, my musimy się do tego dostosować. No, ja uważam, że te przepisy powinny być inaczej skonstruowane, bo jeżeli mówimy tutaj o wymianie pieca, to uważam, że ten piec powinien naturalną, że tak powiem, śmiercią umrzeć, czyli po prostu się wyeksploatować i do takiego stanu, że będzie doprowadzony, że już nie będzie nadawał się do naszego użytku. I przy zakupie tego nowego pieca wtedy po prostu dana osoba ma ten piec, który tam jest energooszczędny, bądź nie wprowadza jakichś tam zanieczyszczeń do atmosfery. To powinno się odbywać na takich zasadach, a nie na zasadach, że na nas coś się narzuca. Wiadomo, że to jedna osoba w większym bądź w mniejszym stopniu jest może to, bo to chodzi wszystko o środki finansowe. Czy daną osobę będzie po prostu stać na to, czy nie będzie stać na to? No mówię, my na razie jak tylko możemy, no to staramy się te kontrole przeprowadzać w jak najmniejszym stopniu, no bo ludzi staramy się uświadamiać, no ale też nikogo my nie zmusimy do wymiany tego pieca. No a też nie chcemy, żeby ktoś nas zmuszał do tego, żebyśmy po prostu swoich mieszkańców w jakiś sposób musieli karać za to, że ten piec nie jest wymieniony. Chociażby na to, bo to jest związane z, bo dzisiaj każdorazowa wymiana pieca, to podejrzewam, że się opiewa w kwocie tam, nie wiem, 10 bądź może 15 tysięcy złotych. Ale to tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o samym piecu. Do samego pieca też dochodzi cała infrastruktura. Czyli jeżeli mówimy o grzejniku, o tym całym centralnym ogrzewaniu, to zaraz może dojdzie druga kwota w zależności od tego budynku. Dlatego my jesteśmy też zobligowani do tego, żeby to społeczeństwo po prostu też edukować w tych kwestiach i w miarę możliwości, żeby każdy do tego podchodził poważnie i te źródła energii wymieniał na energooszczędne. No wiadomo, Unia Europejska obrała też taki kierunek. No nie wiem, czy to jest może szczyt, cel to jest szczytny, no tylko kwestia tego, czy ten cel, osiągnięcie tego celu, który jest tak jakby proponowany, no jest do osiągnięcia, tylko kwestia jakim kosztem. I ciekawy jestem, ile osób będzie na to stać, ale patrząc po dzisiejszych cenach, no to mówię, no to są trudne czasy i wymiana tych źródeł ciepła też jest dosyć kosztowna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan.
Mam jeszcze pytanie. Czy plan obejmował inwentaryzację albo przynajmniej szacunek kosztów, znaczy nie kosztów, a ilości pieców wysokoemisyjnych na terenie gminy? Inwentaryzacja była jakby przeprowadzona wcześniej przez urząd. My dostaliśmy wykaz zabudowy jednorodzinnej z danym źródłem, jakie jest eksploatowane. Tak? I na tej podstawie stworzyliśmy bilans.
Proszę bardzo, jeszcze? A jeszcze?
A ja bym wyszła z wnioskiem o przesunięcie tej uchwały, żeby dać nam troszkę więcej czasu na zapoznanie się, lepsze zapoznanie się z tym. Dziękuję.
Proszę, mikrofon jeszcze, jakby można było podać.
Jak czytamy w tej tabelce, wskaźnik emisji dla stosowanych typów pieców na terenie gminy Wierzno. No i mamy węgiel kamienny 0,3, gaz ziemny 0,2. Olej opałowy 0,2, olej napałowy 0,2, benzyna 0,2. Ja nie wiem, z czego my jeszcze mamy schodzić z emisji. Chyba do 0,0 mamy dążyć, bo one są tutaj tak niskie. Cały ten program to jest bardzo dobry dla dużych miast, tak? A nie dla małej gminy wiejskiej Wierzbno. Poza tym, jak będziemy wszystko przyjmować ślepo, co sobie jacyś eurokraci wymyślą gdzieś tam w Unii i my na to się zgadzać, no bo tak nam narzucili, no to niestety. Będziemy płacić i jeszcze raz płacić. Również zgadzam się z koleżanką, że przynajmniej zostawić tą do dalszego rozpatrzenia. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli mówimy tutaj, to jest też Wasza wola, tylko mówię, ten dokument został opracowany po to, że w przypadku pojawienia się środków zewnętrznych, żebyśmy mieli wtedy większą szansę na pozyskiwanie tych środków, to nie jest dokument, który obligatoryjnie zmusza kogokolwiek do wprowadzania jakichkolwiek zmian, wprowadzania nowszych piecy, bardziej ekologicznych, także żeby to było, Szanowni Państwo, jasne, ale jeżeli Państwo chcecie, także ja tu też nie widzę problemu, możecie przełożyć to na inną sesję, czy nie wiem, za miesiąc, czy ten dokument po prostu będzie wtedy ponownie wprowadzony do porządku obrad. A możecie go też również dobrze nie uchwalać. No chyba, że możecie też taką przyjąć, bo też taka jest możliwość, że ten dokument nie będzie uchwalany w przypadku pojawienia się środków z zewnątrz, które dzięki którym program gospodarki niskoemisyjnej wpłynie na zwiększenie tej naszej punktacji dostępności do tego dofinansowania, można go też również dobrze wtedy wprowadzić. Ja pozostawiam decyzję Państwu, także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Można? Proszę bardzo, Panie Sołtysie.
Mam parę słów powiedzieć na ten temat.
Do mikrofonu.
I teraz tak, po 28 roku, czym będziemy teraz w piecach upalać? Paliwem stałym, czy gazowym, czy czymś? Niech nam odpowie Pan. Poza tym, zaraz, chwileczkę. Poza tym tak, nic się nie mówi na temat doprowadzenia gazu ziemnego do naszej gminy. Wszędzie już po innych powiecie, po innych gminach już jest ten temat poruszany. U nas tego tematu nie ma w ogóle. No. Jeszcze całe szczęście jesteśmy, że mieszkamy tutaj na terenach leśnych. Powietrze mamy dobre, Bogu dzięki. I teraz wszystko to, co Pan przedstawił, to jest nałożone na obowiązki gminy, żeby gmina z tego się wywiązywała. No. Nie wiem, jak czy to podoła, żeby każdy pies był u każdego wymieniony na odpowiednie paliwo po 28 roku. No. Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał, żeby Państwo...
U nas nie mówi na temat doprowadzenia gazu. No.
Ja bym chciał, żeby Państwo zrozumieli, jaki jest... Bo widzę, że teraz każdy uważa, że ten dokument coś narzuca. On nic nie narzuca. On wskazuje i jakby otwiera możliwości, ale niczego wam, państwu, mieszkańcom, gminie nie narzuca. Gmina nie będzie miała sankcji, jeśli mamy tam to działanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. I on jest wpisany i ma być, jak dobrze pamiętam, w latach 2023-2024 do zrealizacji i z niego wynikają te efekty. Nikt państwu żadnych sankcji nie nałoży, ani nie będzie, że tak powiem, problemów stwarzał, jeśli państwo tego w tym czasie nie zrobicie. Ale umożliwia wam pozyskanie środków zewnętrznych, czy to będzie rok 2023, 2024, 2025. Tutaj nie ma żadnych obligatoryjnych sytuacji. Pan wspomniał o zabudowie jednorodzinnej. Tym bardziej ten dokument nie mówi o zabudowie jednorodzinnej. On tylko wskazuje problem, który jest ogólnopolski, które wskazują inne dokumenty i uchwały. To jest dokument, który niczego nikomu nie narzuca. Bardzo proszę, żeby Państwo w ten sposób do tego podeszli. To jest tylko po prostu otwarcie drzwi na kolejne możliwości finansowania i kolejne realizacje. Ale niczego nie zamyka i nikogo do niczego nie zmusza.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo.
Skoro wskazuje, to pozostawmy go tak, jak jest. Niech on sobie będzie, niech sobie wskazuje. Bo jak go przyjmiemy, żeby on nie zaczął narzucać.
Ja może mogę, jeszcze chwilę ja powiem. Za chwileczkę, dobrze, panie sołtysie? Szanowni państwo, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, bo tak jak pana tutaj słuchałam, wiemy dobrze, że niektórzy mieszkańcy, zarówno was jako radnych, czy przychodzą do gminy i pytają, czy gmina ma jakieś dofinansowania do tego, żeby wymienić piec, czy coś tam innego zrobić, prawda, żeby to pozyskać środki. I ja dobrze rozumiem, to ten dokument właśnie otwiera nam furtkę, żeby w tych dofinansowaniach brać udział, bo jeżeli się pojawi jakiś projekt, program dofinansowania, mając ten dokument, gmina może przystąpić do takiego programu i wtedy mieszkańcom tak jakby dofinansowywać te wymiany piecy czy inne źródła. Dobrze mówię, czy niedobrze? No właśnie, więc to nie chodzi o to, że jak przyjmiemy ten dokument, to przyjdzie pani z gminy i powie, do tego czasu masz wymienić piec, czy zacząć palić czymś innym w piecu. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda? Bo to ma nam tylko pomóc pozyskiwać środki z zewnątrz. I jak każdy z nas, czy ktoś inny będzie chciał wymienić ten piec, to przyjdzie do gminy, złoży wniosek i wtedy można będzie otrzymać dofinansowanie. Jeśli źle rozumiem, państwo macie wolną decyzję. Proszę bardzo. Proszę, chwileczkę, dobrze?
Może gmina stara się o dofinansowanie, żeby gaz był doprowadzony do gminy.
Panie sołtysie, tutaj ja odpowiem na to pytanie. Panie sołtysie, obejmując tutaj urząd, na samym początku też rozeszła się informacja o możliwości doprowadzenia gazu między innymi do gminy Wierzbno. Takie starania były poczynione, odbyło się, jak dobrze pamiętam, 4, być może 5 spotkań, jeżeli dobrze pamiętam, w polskiej grupie gazowej i wtedy mieliśmy bardzo duże szanse, tylko wtedy tak zwrot inwestycji z gazociągowania tutaj gminy Wierzbno był rozłożony w latach na 30 lat. No po jakichś tam zmianach wewnętrznych, no ten zwrot inwestycji, zostały zasady zmienione, że ten zwrot inwestycji miał nastąpić w wieku 20 lat. No i my jako gmina Wierzbno, no staliśmy się nieatrakcyjni do zwrotu tej inwestycji w przeciągu 20 lat. W przeciągu 30 lat byliśmy jak najbardziej po prostu wtedy wskazani do gazyfikacji gminy. No jednak te zasady zostały zmienione, no i my zostaliśmy, bez takiej szansy na chwilę obecną.
Jeszcze chciałem się spytać. Gmina jest nieatrakcyjna, to trzeba ją zlikwidować, czy jak?
Panie sołtysie, nie popadajmy tutaj w skrajności. Pan wójt tłumaczy, że...
Mówi, że się do gminy nie warto doprowadzać gaz, bo nie jest.
Ale to nie wójt tak mówi, tylko firma, która miała ten gaz do nas doprowadzić, robiąc badania.
Tych firm teraz jest dużo.
Ale to tak samo... Jeśli dobrze pamiętam, to pan też o internet tak samo zabiegał. I też są firmy, które robiły rozeznania i nie chcą tego internetu tutaj doprowadzić. I jest ich też mnóstwo, tak samo i z gazem. Cieszę się, bardzo dobrze.
Przyjechał do nas facet i powiedział, że w tym roku jeszcze może będzie...
Bardzo dobrze, dobrze, że się taka firma znalazła, super.
Ja, szanowni państwo, ja jeszcze pokrótce tutaj, bo tutaj panie sołtysie, tutaj żebyśmy mieli pewne sytuacje, jasne sytuacje. Chodzi o to, że firmie, która miałaby dociągnąć sieć gazową tutaj czy do gminy Wierzbno, czy do poszczególnych miejscowości, które są tak bardzo rozproszone, odległe, liczba użytkowników jest bardzo mała, no to, że ta inwestycja nie jest opłacalna. Czy to jedna firma, czy druga firma, każda firma liczy się z tym, że jakieś dochody z tego tytułu podłączenia tej sieci gazowej będzie miała. No jeżeli mówimy o tym, że inwestycja jest nieopłacalna dla tych firm, no to czy jedna, czy druga firma raczej nie dołoży do interesu i nie będzie wykonywała danych czynności. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o ten internet, tak, tutaj pan sołtys powiedział dobrze, ja też panu sołtysowi przekazywałem taką informację. Jest firma, która pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego na zrobienie sieci światłowodowej odnośnie internetu. Ta sieć światłowodowa będzie wykonana na terenie naszej całej gminy. Rozmawiałem z właścicielem firmy. Firma nazywa się Domtel. Ona obecnie robi sieć światłowodową na terenie Krypy, Karczewiec. Tutaj też do tych dalszych miejscowości będzie też ten internet docierał. Była taka też propozycja, żeby zrezygnować z uwagi na nieuzasadnione ekonomiczne właśnie podłączenie niektórych miejscowości. Ja na to nie wyraziłem zgody, no bo jeżeli środki zostają pozyskane z zewnątrz, to chodzi o to, żeby do każdej miejscowości ten światłowód dotarł i tutaj ten światłowód według takich planowanych tych działań zostanie ukończony w pierwszej połowie 2025 roku. Mogą te czynności jeszcze zostać wcześniej ukończone. Jeżeli mówimy o tym światłowodzie, to tutaj nie będzie przymusu, że tak powiem, korzystania z jednego usługodawcy, tylko tutaj może być, czy to jak mamy ogólnodostępne sieci, czy to Play, czy to Plus, czy to Orange, czy jakakolwiek jeszcze inna sieć będzie po prostu mogła korzystać z tej sieci światłowodowej. Także to też zostanie, ta realizacja będzie też wykonana. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze proszę.
Ja rozumiem, że ta ustawa nic nie zobowiązuje, tylko nie rozumiem, skoro jesteśmy tacy eko, to dofinansowanie ma być dawane, no niech sobie każdy tam poprawia ten budynek, żeby był jak najbardziej mało emisyjny, to po co ja przyjmować ustawę? To jest wymagane przyjęcie ustawy, skoro nic nie narzuca. Takie jest moje pytanie i jestem za odrzuceniem tego.
Dobrze, jeszcze pan, proszę, panie Mateusz.
Dokument nic nie narzuca, tylko panie radny umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków. Rozmawialiśmy przed radą na ten temat, na temat dokumentu. Mówiłem panu, jak to wygląda, po co on jest stworzony. I też doszliśmy do tego, że za chwilę będzie problem z pozyskaniem środków, bo państwo nie macie dokumentów wymaganych strategicznych. No, warto chyba je mieć. To właściwie nic nie kosztuje przyjąć ten dokument, który tak naprawdę jest państwu potrzebny do pozyskania środków, a nie narzuca niczego nikomu. No, no właśnie, pan się chyba nie zgadza z tym, bo pan mówi, że coś narzucamy. No,
mam duże wątpliwości, że jeżeli coś nie narzuca, to nie rozumiem, dlaczego trzeba to przyjmować ustawą, tak?
Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, już przejdźmy do głosowania. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że ta uchwała nie powinna być przyjęta, to po prostu ją odrzucicie. Każdy ma prawo wyboru, więc czytam projekt uchwały. Proszę bardzo, panie wójcie.
Jeszcze tylko może tutaj to sprecyzuję i powiem to, co wcześniej powiedziałem, bo tutaj tak tutaj my nie narzucamy niczego, broń Boże, żeby każdy to zrozumiał. Ten dokument pomoże nam w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i po to on tylko i wyłącznie został sporządzony, żebyśmy mogli mieli łatwiejszy dostęp do środków zewnętrznych, bo wiadomo, że teraz w nowych perspektywach unijnych jest bardzo duży nacisk na odnawialne źródła energii i tylko tym się sugerujemy, ale to już ja zostawiam Państwu decyzji.
Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Każdy będzie głosował według własnego sumienia i uznania. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wierzno z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzno. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Wierzno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wierzbno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie podjęto. Czterech radnych za, trzech przeciw, dwóch się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno. Szanowni Państwo, tutaj mamy też kwestię dyskusyjną, ponieważ wpłynęły do nas opinie księdza proboszcza. Ja powiem może, nie wiem, czy mam czytać całą, czy tylko powiem, że jest negatywna. Ksiądz proboszcz z Wierzbna tutaj właśnie negatywnie ustosunkował się do przyjęcia kolejnego punktu sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego. Tutaj były sołectwa też pytane o zdanie, więc 16 sołectw wyraziło opinię pozytywną, 10 negatywną. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, gminna komisja oczywiście też wyraziła swoją opinię negatywną. Czy Państwo do tej uchwały chcielibyście się wypowiedzieć? Pan wójt, proszę.
Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o tej uchwale, wystąpił do nas, do Urzędu Gminy przedsiębiorca, który prowadzi sklep na terenie naszej gminy. No obecnie w tym sklepie znajdują też się alkohole, tylko są to alkohole niskoprocentowe. Wystąpił do nas o tak jakby zwiększenie liczby punktów tych alkoholi wysokoprocentowych. Także mówię, ta uchwała tego dotyczy. Szanowni Państwo, do tej pory, jeżeli mówimy o takich tych pozwoleniach na te alkohole wysokoprocentowe, no to były po 2 punkty wysokoprocentowe, jeżeli mówimy tutaj o tych naszych sklepach. No obecnie no ten punkt zostałby zwiększony. No tutaj opinie tutaj, jak pani przewodnicząca wspomniała, są różne. Jeżeli mówimy tutaj o opinii, no tutaj o wyrażeniu tam swojego zdania, ksiądz parafii Wierzbnie podszedł do tego, no wyraził negatywną opinię w tej kwestii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych też negatywnie. No jeżeli tutaj chodzi o sołectwa, no sołectwa, większość sołectw tutaj wyraża pozytywną zgodę, no bo jak sami Państwo wiecie, no, wiąże się to też poniekąd może z wystąpieniem tego pana, bo ja tutaj nie chcę bronić i nie chcę w jakiś sposób kogoś nakłaniać do pewnych decyzji. Wiadomo, że tutaj w przyszłości ma powstać też sklep wielkopowierzchniowy, no i może to też wynikać po prostu z obawy na utratę jakichś dochodów, no ale mówię, nie chcę w to wnikać, Szanowni Państwo, także prosiłbym o dyskusję w tej sprawie.
Ja może przeczytam tą opinię księdza proboszcza, żeby jako proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła pragnę wyrazić sprzeciw odnośnie wydawaniu koncesji na sprzedaż alkoholu wysokoprocentowego kolejnemu sklepowi w Wierzbnie. Mając na uwadze dobro mieszkańców i powołując się na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, chcę przypomnieć, że zadaniem samorządów winna być troska o ograniczenie dostępności alkoholu, a więc i punktów sprzedaży. Dlatego pojawia się zasadnicze pytanie, czy w tak małej miejscowości jak Wierzbno potrzebny kolejny punkt sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego. Odpowiedzialne kształtowanie polityki społecznej, oraz które spoczywa zarówno na samorządach lokalnych, jak i kościele, ma promować tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojeniem motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu minimum przez ograniczenie dostępu do zakupu alkoholu. Z poważaniem, ksiądz Alfred Wasilak, proboszcz. To jest jedno. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo.
Znaczy tak, generalnie moim zdaniem to uważam, że powinniśmy dać jedną szansę równo wszystkim, bo tym bardziej, że Dino ma teraz powstać, więc ci mali przedsiębiorcy tym bardziej mają utrudnione funkcjonowanie, więc jeżeli ktoś chce kupić alkohol, to czy ma pójść do Dina, czy to u pana Kota, czy do GS-u. Więc po prostu uważam, że moje zdanie jest takie, że nie powinniśmy tych małym jeszcze utrudniać.
Dziękuję bardzo.
No moim zdaniem odwrotnie, że za dużo tych punktów będzie. Jak Dino na pewno będzie miało, bo to z urzędu oni tam sami załatwią. My nie musimy tutaj chyba dawać, no ale proszę.
Ja no, panie radny może wytłumaczę, bo tutaj wy jako rada w tym dokumencie uchwalacie liczbę tych punktów i ta, bo tutaj my nie mówimy o zwiększeniu liczby punktów dostępu do alkoholu, tylko tak jakby o zwiększeniu asortymentu, czyli mówimy, jak mamy piwo, no to ktoś chce o wódkę, jak ktoś ma wódkę, no to wtedy wnioskuje, to tylko odnośnie o zwiększenie tego asortymentu, odnośnie procentu tego alkoholu, to tylko o to chodzi, a jeżeli tu mówimy o sklepie, o którym pan wcześniej wspomniał, no to tutaj to też takie same zasady obowiązują, to nie jest tak, że sieci są zobowiązane innymi zasadami, tutaj każdy przedsiębiorca jest na takich samych zasadach po prostu i jeżeli ten budynek powstanie, jeżeli będzie taka wola właściciela, żeby znajdował się też taki asortyment, no to też taki wniosek tutaj zostanie do Państwa przedłożony.
No ja sobie nie wyobrażam marketu, żeby nie było alkoholu. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Nie ma chyba takiego miejsca. A tutaj ten pan, co mówimy, to jest trzecie podejście, bo ja już trochę siedzę tutaj i większość z nas, żeśmy dwa razy podjęli decyzję, panie i tak dalej, pan wójt, że nie. No to teraz nie wiem, no jak się zdecydowali inaczej, to proszę bardzo, no ale według mnie, jak jest u góry tutaj w GS-ie i będzie tam gorzała w tym w Dino, to wystarczy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Panie radny, tam, jeżeli mówimy o tym sklepie, o którym pan wspomniał, no to tam na razie nie mamy żadnego wniosku o sprzedaż takich napoi.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze?
Nie, no to z tego wynika, że te duże molochy mamy na siłę utrzymywać, a ci mały przedsiębiorcy no, mają padać, tak? No bo robimy im kłody. No,
po prostu. Dobrze, dziękuję bardzo. Każdy będzie głosował tak, jak uważa, więc bardzo proszę, już czytam projekt uchwały, jeśli Państwo. To twój? Dobra, nieważne. Uchwała Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno. Na podstawie artykułów prawnych, po zasięgnięciu opinii jednostki pomocniczej gminy Wierzbno oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 7. Paragraf drugi. Ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 3. Paragraf trzeci ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 3. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wierzbno. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 8/53/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dwóch radnych za, przeciw dwóch, pięcioro radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek został, uchwała została odrzucona. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 57 zwyczajnej sesji. Czy państwo do tego protokołu macie uwagi lub pytania? Nie widzę. W takim razie proszę, kto jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Dziękuję. 9 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Punkt 5. Wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Za chwileczkę, panie sołtysie, za chwileczkę. Proszę, panie radny.
Chodzi o ten żłobek tutaj, to będzie budynek wybudowany tylko na sam żłobek, czy jeszcze dla tych panów lokatorów i lokatorek? Nie, no to teraz są, ale budynek, nie chodzi o budynek.
Znaczy tak, jeżeli, tak jak wcześniej w swojej wypowiedzi panie radny, panie Tadeuszu wspomniałem, to było tak, że ci lokatorzy zostaną przeniesieni do tych pomieszczeń na ośrodek zdrowia. Jeżeli mówimy tutaj o budynku, który ma powstać, który teraz no, przygotowujemy się do przygotowania takiej koncepcji tego budynku, to on tylko i wyłącznie będzie służył po prostu dzieciom. Szanowni państwo, były różne koncepcje, także ten budynek będzie tylko służył po prostu tutaj dzieciom żłobkowym z naszej gminy, a jeżeli będzie miejsc
no więcej, no to wiadomo.
Z innego terenu też będziemy przyjmować.
Jasne. Teraz tak, o wiatrakach tam kręcą się one już chyba z pół roku więcej i tu o jakichś pieniądzach nie słychać, że tu wpływa do nas, że będą wpływać, że się to je zatrzymać,
bardzo,
żeby się nie kręciły.
Dobre pytanie, dobrze, bo też miałem o tym wspomnieć, jednak to uciekło mojej uwadze. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o turbinach wiatrowych, no tak, one od dłuższego czasu kręcą się. No tylko my nie mamy informacji, czy one pracują, czy one zarabiają, czy tam przynoszą jakieś dochody, no ale to nie nam jest to po prostu oceniać. Szanowni państwo, zgodnie z przepisami prawa do końca stycznia powinien wpłynąć do nas podatek, powinny do nas wpłynąć deklaracje odnośnie tej farmy wiatrowej. Jaki to podatek do nas po prostu wpłynie, no bo to jest 2% wartości tych inwestycji. Szanowni państwo, też jestem tym zasmucony, bo takie deklaracje do nas nie wpłynęły od farmy wiatrowej. My jako gmina wystąpiliśmy do firmy z przypomnieniem, że takie deklaracje należy złożyć, no bo tutaj to powinno zostać zrobione. Obecnie na chwilę obecną czekamy na odpowiedź.
Dobra, jasne. Teraz tak, tutaj tę drogę oni rozjeździli, ta firma wiatrakowa w Koszewnicy, no i w Strupiechowie bardzo, ten kawałek co do nowej drogi jest, nie można tam było przejechać. I co, oni dołożą do tego? Jak to jest?
Znaczy, jeżeli mówimy o tych kwotach, bo tutaj wspomniałem też między innymi w tych drogach, które tutaj są przedstawione do remontu,
no,
to jest...
Ale rozjeździli oni.
Tak, tak, znaczy rozjeździli. No ta droga była zniszczona, no na pewno ten ruch się przyczynił też do tego, że ten stan tych dróg został pogorszony. Było podpisane wcześniej porozumienie, ja też o tym Państwu mówiłem i kwota została też przelana przez firmę wiatrakową, została przelana na remont tych trzech odcinków dróg. Moglibyśmy wykonać te trzy odcinki dróg za tą kwotę, którą oni tam przeznaczyli nam do, że tak powiem, do remontu tych trzech odcinków, mówimy Strupiechowie, Skarżynie dokładnie i Koszewnicy, ale te środki posłużą nam do wkładu własnego do tych wszystkich dróg, bo te drogi zostały ujęte.
No tak. Nie, no jasne, chodzi, czy jakieś pieniądze są w ogóle, bo o to chodzi.
Tak.
To jeszcze raz. O drodze tej tam paliki zabiły geodeta z miesiąc temu tu na Wólce od Krzyżyka do w stronę tam pani Marty Adamowa. I co dalej? Nie mówi się nic więcej tutaj o tej ścieżce?
Tak, jeżeli mówimy o tej drodze, bo wpłynął tam, jak dobrze pamiętam, do nas wniosek o remont tej drogi, no my wtedy też wystąpiliśmy do geodety. Geodeta po prostu przyjechał, bo chcieliśmy oszacować, gdzie ten pas drogowy znajduje się właściwie w tym terenie, bo z jednej strony tam są jakieś róże, tak? Dobrze mówię, jakieś róże, jakieś świerki, jakieś tak krzewy czy drzewa. No mówię, w każdym bądź razie chcieliśmy oszacować, czy ten pas drogowy znajduje się obecnie w tym miejscu, w którym jest tam wyjeżdżony. No i na chwilę obecną też przystąpimy do projektowania tego odcinka drogi, żeby też po prostu pojawić
się. Czyli co, tam dalej będzie to działane, tak?
Tak, dlatego chcieliśmy.
Nie, bo się ludzie pytają, bo tak mówią, paliki zabili i tutaj teraz w tych rozpiskach takich, co przy podatku rozrzuciliśmy, tam wszystko właśnie pisze. I nie ma naszej drogi Wólki, do mnie dzwonią, to tego.
Znaczy
ja
tam jest,
mówię, spytam.
Tam jest chyba, bo tak tam poszło takie pismo do mieszkańców, tam jest, chyba mi się wydaje, że ta droga jest wskazana, być może umknęło to uwadze, jest wskazana do wykonania projektów. Także
nie mam, tylko o to chodzi, znaczy, bo tu nie ma mowy o niej.
Będzie dalszy ciąg realizacji tej inwestycji.
No jasne.
Na chwilę obecną ta droga została wytyczona, teraz będziemy przystępować do projektowania tego odcinku i jeżeli pojawią się jakieś środki, ten wniosek trafi do...
Nie, jasne, no o to chodziło tylko. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i zapytania. Proszę, panie sołtysie.
Jeszcze chciałem się proszę spytać. Ponieważ to wszystko teraz sprowadza się do tego, żeby jak najbardziej było to czyste powietrze w Polsce, prawda? No na szczęście mamy rację, to mamy czyste powietrze. Ale czy takiej uchwały nie można by podjąć było, żeby gaz był doprowadzony do gminy Wierzchno? Obojętnie czy ziemny, czy tam powiedzmy jak jest w mrozach, butle gazowe są, czy można by było ich tutaj do nas doprowadzić, stamtąd gaz, czy nie? Jakby taka uchwała była podjęta, to znaczy, że no powiedzmy nie w tej chwili zrobić, ale powiedzmy w okresie tam 10 lat, czy 5 lat, czy ileś tam lat, nie? Taką prognozę uchwały podjąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan wójt chce odpowiedzieć?
Panie sołtysie, tutaj też jak no wstępnie powiedziałem, jeżeli odnośnie gazyfikacji, no uchwałę jakąś intencyjną zawsze można podjąć, ale ona nie będzie nie odniesie żadnych skutków prawnych z nią związanych, nie będzie niestety. Mówię tutaj, jeszcze raz wytłumaczę, że firmy z miłą chęcią by doprowadziły ten gaz do naszych miejscowości pod warunkiem, żeby ta inwestycja była dla nich opłacalna. Na chwilę obecną ta inwestycja nie jest opłacalna, no i firmy nie są po prostu zainteresowane inwestowaniem w naszych terenach. To tak w skrócie.
Ja rozumiem, ale może za 5 lat będzie znów jakaś uchwała odwrotna, że będzie można doprowadzać gaz do takich miejscowości, które są nieopłacalne, to wtedy ta uchwała będzie jak mieć jakąś ważną sprawę. No. Postaramy się o to, żeby była ten gaz, żeby był na terenie gminy Wierzchno.
Znaczy, panie sołtysie, jeżeli chodzi o jak będą jakieś tam dofinansowania, czy firmy będą pozyskiwać dofinansowania, no na pewno jeżeli będzie taka możliwość, żeby ten gaz do nas dotarł, no to na pewno będziemy o to zabiegać.
Dziękuję bardzo. Proszę. By mikrofon można panu podać?
Tam realizacja linii tych na powierzchni na wysokim napięciu.
Tak, panie.
Co wichura, to ta... ...zostawą prądu I oni wtedy zakład energetyczny nam udecydował to, że zrobią to niezwłocznie. A to już tyle lat wisi, bo to nie tylko u nas, tutaj na Koliny, nie na Koliny.
Proszę do mikrofonu, dobrze, bo nie. Proszę
w ogóle
mówić.
Wyciera jakaś informacja do gminy, czy to będzie realizowane, czy oni w ogóle zapomnieli, czy uwierzmy.
Jeżeli chodzi o tutaj zabezpieczenie tutaj tej części wieżne, no bo tutaj wiadomo, jak są różne anomalia pogodowe, no to wtedy no te linie są gdzieś zerwane, czy gdzieś są, no jakoś się dzieje, że ten prąd tutaj do nas nie dociera. Tak, ta procedura dalej trwa obecnie. Został uzgodniony kształt tej linii. Mówimy tutaj o odcinku tutaj, jak pan wspomniał, tutaj na Tolin i tutaj te ościenne też miejscowości, także te prace trwają cały czas, także to będzie wykonane, dokładnie nie powiem panu w jakim czasie, ale jest to dalej tak, jest to dalej procedowane. Nie, to jest dalej procedowane.
Dziękuję bardzo. Ja tylko przeczytam, dobrze, za chwileczkę. Szanowni Państwo, wpłynął do nas wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej od pani Katarzyny Leszczyńskiej. Ja może przeczytam ten wniosek. W imieniu mieszkańców miejscowości Las Jaworski wnioskuję o przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zmianę lokalizacji zaplanowanej inwestycji drogowej. Powyższe żądanie uzasadniam krytycznym stanem technicznym drogi nr 232, która nie została ujęta w planie poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno, a w ostatnim czasie w związku z intensywnym wywozem drewna przez pracowników leśnych oraz w wyniku warunków pogodowych uległa znacznemu pogorszeniu, co jest widoczne na załączonych zdjęciach, załącznik nr 1, 2, 3 i 4. Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej droga posiada liczne głębokie uszkodzenia oraz nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd nawet z małą prędkością. Uwzględniając opisaną sytuację, nieuzasadnionym jest brak remontu powyższej drogi nr 232 zaznaczonej na mapie kolorem zielonym, załącznik nr 5, która jest wytyczona i istnieje możliwość bezproblemowego wykonania konieczności prac modernizacyjnych obejmujących zarówno wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, jak również dokonanie koniecznych prac w obszarze pobocza drogi czy prac związanych z odwodnieniem drogi. Dodatkowo należy zauważyć, iż opisana droga używana jest przez wszystkich mieszkańców wsi Las Jaworski, a także osoby przyjezdne. Zamiast tego została podjęta decyzja o remoncie drogi nr 258/1, która w chwili obecnej nie spełnia warunków umożliwiających modernizację oraz przebudowę drogi zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym, załącznik nr 5, ze względu na znaczące zwężenie jej szerokości, obustronną obecność drzew oraz głębokiej sadzawki, załącznik nr 6. Należy wskazać, że droga ta jest użytkowana w znacznie mniejszym stopniu przez mieszkańców miejscowości w związku z brakiem możliwości przejazdu dla samochodów ciężarowych czy naszych maszyn rolniczych o znaczących rozmiarach. Dodatkowo powyższa decyzja została podjęta bez konsultacji i akceptacji wszystkich mieszkańców, pomimo zgłaszania opisanej sytuacji wójtowi gminy Wierzbno oraz sołtysowi miejscowości Las Jaworski. Z tego względu wnioskuję o przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu ocenę zasadności planowanych inwestycji. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowym oraz wskazaną problematyką nastąpi zmiana ostatecznej decyzji dotyczącej poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Las Jaworski i zostanie wyremontowana ta droga, która naprawdę tego wymaga. Jednocześnie wnioskuję o przesłanie informacji zwrotnej o podejmowanych decyzjach. Z poważaniem, Katarzyna Leszczyńska. Pani jest z nami obecna. Proszę, może najpierw pan wójt, tak, a potem proszę.
Tak, pani Katarzyna, za chwileczkę, ja wytłumaczę, o co chodzi. Szanowni państwo, państwo znacie tutaj naszą gminę. Chodzi o miejscowość Las Jaworski, tylko ten Las Jaworski, który znajduje się po lewej stronie jadąc do Grębkowa. Do tej miejscowości Lasu Jaworskiego odchodzą dwie drogi. Pierwsza droga i druga droga. One później dalej się łączą, dalej też są zabudowania. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o intencję, jaką przyjąłem przy projektowaniu tej drogi i podjętej decyzji, żeby ta droga została wyremontowana, chodzi o to, że przy tym drugim odcinku drogi, który prowadzi do tej miejscowości Las Jaworski, też tam znajdują się zabudowania. i takim jakby ostateczną, taką kwestią, która przesądziła, żeby ta droga akurat spotkała się z remontem, czyli wyasfaltowaniem, było to, żeby ta droga zaspokajała, że tak powiem, wszystkich mieszkańców znajdujących się po lewej stronie Lasu Jaworskiego. Ja Państwu wydrukowałem takie mapki, ja pokażę, o co chodzi i też wytłumaczę. Szanowni Państwo, na mapce kolorem pomarańczowym jest zaznaczona trasa, która jest obecnie jest zaprojektowana, jest uzgodniona, a długopisem drugą część drogi, która, gdzie tutaj Pani Katarzyna wyjdzie.
Może do mikrofonu.
Szanowni Państwo, tutaj na mapie macie za... nakreśloną trasę, która jest obecnie zaprojektowana. Przy tej trasie znajdują się też zabudowania i obecnie też są posadowione skrzynki elektryczne, gdzie mieszkańcy będą się rozbudowywać. Tutaj wnioskodawczyni wnioskuje o to, żeby to inna droga była wyremontowana z pominięciem tego odcinka pierwszego tutaj, gdzie się dalej on łączy.
No ja uważałem to za niezasadne z uwagi na to, że tam przy tamtej
drodze nikt nie mieszka. Postanowiłem też wybrać się do starostwa powiatowego w Węgrowie, bo patrząc na te obie drogi, pierwsza droga w lewo, która no nie jest ujęta w planach remontowych, no jest nieco szerzej wyjeżdżona. Oba odcinki dróg, tak samo jak pierwszy odcinek drogi w lewo i drugi odcinek drogi w lewo, są to odcinki, które mają pas drogowy szerokości 4 metrów. Czyli pierwszy odcinek drogi no jest po prostu rozjeżdżony i my tam, czy chcemy, czy nie chcemy, nie możemy wykonać żadnej inwestycji. Poza tym w mojej ocenie zasadne jest wyasfaltowanie, wyremontowanie drugiego odcinka z uwagi na to, że na drugim odcinku znajdują się też zabudowania, znajdują się też skrzynki energetyczne, gdzie podejrzewam, że w przyszłości powstaną jakieś domy i
ale
dalej
cisza,
ona się łączy
proszę, o ciszę.
Z drugą drogą, gdzie tam pozostałe budynki mieszkalne też się znajdują. Wyjazd tą drogą też jest możliwy. Wyjazd, powiem tak, wyjazd z miejscowości Lasu Jaworskiego, z tej części Lasu Jaworskiego jest możliwe, że każdy będzie miał utwardzony wyjazd asfaltowy tą drogą. Zmiana przebiegu realizacji tej inwestycji doprowadzi do tego, że zostaną powinięte pewne działki, pewne osoby też, które no, nie będą miały tej drogi utwardzonej. Nie ukrywam, że w przyszłości będą środki finansowe. Możliwość wyremontowania tego drugiego odcinka. No ja taką informację też przedstawiłem tutaj wnioskodawczyni. Także to jest moje zdanie. Prosiłbym teraz może Panią Katarzynę o zajęcie stanowiska.
Szanowni Państwo, może na samym początku ja uszczegółowię to, co Pan Wójt powiedział, bo mianowicie tutaj widnieją zabudowania w przedstawionym przez Pana Wójcie planie, aczkolwiek to są na razie plany. Tam żadne osoby się nie budują. Jest jedna rodzina, która się pobudowała. Pozostałe osoby to są osoby przyjezdne, które stale nie zamieszkują na naszej miejscowości i niestety w tym powiększeniu, które no jest bardzo małe, nie widzą Państwo problematycznych momentów tej drogi, na którą ja kilkukrotnie już zwracałam uwagę. Jest tam sadzawka w dalszej części tej drogi. Jest zwężenie w tym miejscu jezdni, ponieważ rosną wysokie drzewa. Jest ogrodzenie. I ja sobie osobiście nie wyobrażam, jakby tam droga 4 metry miała wisieć na tej skarpie, na tej sadzawce, gdzie brakuje jakiejkolwiek stabilizacji. I w chwili obecnej nikt tam tej drogi nie używa, więc nie rozumiem, po co jest asfaltowanie drogi, której nikt nie użytkuje i to będzie po prostu marnacja środków publicznych. Jeśli będziemy robić drogi, których nikt nie użytkuje, a nie robimy drogi, którą wszyscy jeżdżą, no to... Nie wiem, brakuje tu logicznego myślenia, czy jakiejś racjonalności, czy czegokolwiek. Chyba musimy dbać o to, żeby robić te drogi, które ktoś użytkuje, a nie zrobimy drogę. I no ja jestem bardzo ciekawa, jak na przykład samochody ciężarowe będą się mijać z samochodami osobowymi albo z innym samochodem ciężarowym podczas wywozu drewna z lasu na tych 3 metrach asfaltu i po pół metra pobocza z lewej i z prawej strony, no to 4 metry, nie wiem. Może Państwo albo Pan Wójt mi uświadomi, jak przy tej sadzawce, gdzie jest bardzo wąsko, nawet jeśli to zostanie poszerzone na tej skarpie, gdzie nie ma stabilizacji, jak te dwa samochody ciężarowe się na tych 4 metrach będą w stanie minąć. To ja pierwsza sprawa. Poza tym wszyscy użytkują, jak już wspomniałam, drogę numer 232, o której remont tutaj wnioskuje. I należy jednoznacznie zaprzeczyć wszelkim pogłoskom i plotkom, które pojawiły się w ostatnim tygodniu, że jest to rzekomo droga leśna. Nie jest to żadna droga leśna, jest to droga gminna, która była jeszcze wytyczana, gdy moim sołtysem była, gdy sołtysem wsi Las Jaworski była moja mama. I ja nie widzę tutaj problemu, żeby tą drogę, jest może rozjeżdżona, tak jak pan stwierdził, ale jest rozjeżdżona z tego powodu, że właśnie jeżdżą ją samochody ciężarowe z lasu. Więc jak widać, skoro jest rozjeżdżona, to jest potrzeba, żeby ta droga była szersza niż te 4 metry. Tak jak pan wskazał, jest rozjeżdżona, tak. No i na sam koniec, co więcej, mieszkańcy są zastraszani, że jeśli nie zgodzą się na propozycję pana wójta, to nie będzie żadnej drogi. I może do tego by pan się jakoś odniósł.
Ja zadać pytanie. Ja tylko mam pytanie. Ile osób mieszka przy tej drodze, która jest zaplanowana do remontu? Tą, którą pan wójt tutaj zaplanował?
Mieszka?
Ile rodzin mieszka?
Jedna rodzina. Mieszka na stałe.
Jedna rodzina mieszka na stałe, tak?
Tak.
A jak ta rodzina wypowiada się na temat asfaltowania tej drogi? Czy pani rozmawiała z tą rodziną?
Nie rozmawiałam, aczkolwiek pan wójt stwierdził jednoznacznie, że są za, aczkolwiek jeśli są za, to możemy, to są te pierwsze budynki, które mają państwo zaznaczone na tej mapie, możemy zrobić drogę do nich, a poza tym tego dalszego odcinka do tego połączenia tych dwóch dróg możemy po prostu nie asfaltować i wyasfaltować do asfaltu według tej drogi 232, o której ja mówię. Bo ja na przykład osobiście nie wyobrażam sobie na tym zakręcie, żeby te samochody ciężarowe miały się mijać. I samochody osobowe, a także maszyny rolnicze. Jesteśmy chyba regionem i gminą rolniczą, więc maszyny rolnicze też muszą tej drogi użytkować, chyba że się mylę.
Szanowna pani, jak już na spotkaniu ze mną rozmawialiśmy z panią na ten temat, przecież my tego drugiego odcinka drogi wcale nie zamykamy, on dalej będzie dostępny. Także te samochody ciężarowe, jak pani wspomniała, że się mijają na tym pierwszym odcinku, który pani chce, żeby był asfaltowany, przy którym nie ma żadnego budynku, tak samo przy drugim też. Na takiej samej zasadzie te samochody się mijają. Nie będzie jeden na drugim przelatywał, no na miłość boską. No, szanowni państwo.
To może ja się od razu odniosę.
Nie, nie, nie,
a czy
nie,
w
ja
pana
mówię,
kwestii...
Ale ja proszę mówię, nie pani, przerywać, dobrze?
Szanowna pani, to jest, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. Też w założeniu było to i też pani otrzymała ode mnie taką odpowiedź, że jeżeli tą drogę wyasfaltujemy, która tu jest proponowana tutaj, którą przedłożyłem państwu radnym, że tamtą drogę, bo pani też w swoim wniosku mówi, że droga jest niszczona. Droga jest niszczona od bardzo wielu lat, bo te samochody tamtędy jeżdżą. Czy nam to się podoba, czy nie, tą drogę te samochody użytkują. Jeżeli mówimy o tej drodze, pani mówi, że nie będzie można minąć się, nigdzie minąć. Będzie się można wszędzie minąć na takiej samej zasadzie, jak to do tej pory było. Jeżeli mówimy o wyjeździe, to każdy mieszkaniec będzie miał drogę asfaltową do domu doprowadzoną, którą będzie mógł użytkować, a samochody ciężarowe dalej sobie będą mogły użytkować drogę tą żwirową, która nie jest planowana do remontu, przy której, że tak powiem, nie ma żadnych zabudowań. Ja sobie, szanowni państwo, nie wyobrażam, że tutaj sugerując, że tam jest jakaś sadzawka, że tam jest jakieś drzewa, no my napotykamy na drodze takie przeszkody. Pas drogowy mamy 4 metry, czy to jest jedna droga, czy to jest druga droga, pas drogowy jest 4 metry i my jako gmina możemy się poruszać tylko w tej szerokości tutaj jezdni. Nawet pochyliłem się, byłem w starostwie powiatowym, żeby ustalić te drogi, bo może naprawdę, bo mówię na początku, no to dobrze, skoro jest taki pomysł, zastanowię się na tym, że jeżeli ta pierwsza droga, że miała te 6 metrów, czy te 8 metrów, byłoby to poniekąd zasadne. Nie ukrywam, że w późniejszej przyszłości, jak będą środki finansowe, możemy drugi odcinek wyremontować, a tutaj pani Katarzyna ma możliwość wyjazdu. Nie musi pani jeździć później po tych tutaj dołkach, które się wybiją w drodze żwirowej, które też na chwilę obecną, no bo wiadomo, mamy taką pogodę, te samochody jeżdżą, to tak jak wszystkie drogi żwirowe, te doły się wybijają. No to taka jest po prostu rzeczywistość. Pani będzie miała możliwość wyjazdu drogą asfaltową, a jeszcze co do tego, żeby na tej drugiej drodze asfaltowej, żeby te ciężkie samochody się nie znajdowały, możemy zamontować znak tonażowy, który będzie te samochody ciężarowe tylko i wyłącznie kierował na tą drogę żwirową. I to jest taki problem, który możemy w taki sposób rozwiązać. No ja tutaj nie chciałbym nikogo pomijać, czy tej osoby, która mieszka tam na stałe przy tej drodze, czy tych osób, które z tej miejscowości się wywodzą, przyjeżdżają tam, korzystają tam z tych budynków, czy chociażby nawet, no w mojej ocenie, jeżeli ktoś wybudował sobie tam przyłącze energetyczne, no to czyli ma też jakiś plan z tą działką związany, czyli będzie chciał sobie coś tam wybudować. No, to jest moje zdanie w tej kwestii. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Chwileczkę, dobrze, ja jeszcze, widzę...
Jeszcze jedna kwestia, szanowni państwo, bardzo ważna. Szanowna pani, ja nikogo nie straszę, żeby to było jasne. nikogo nie straszę i nie mam zamiaru straszyć. Przedstawiłem Państwu swoją koncepcję. Nie zawsze to się może spotkać z każdorazową akceptacją. Także ja uznałem, że by każdy mieszkaniec miał wyjazd asfaltowy z domu, dlatego ta koncepcja drogi została ubrana w takim kształcie, a nie w tym drugim kształcie, który jest omawiany.
Dobrze. Pani jeszcze chciała zabrać głos?
Tak, proszę. To po pierwsze, jak wyasfaltujemy tą drogę, no to obstawiam, że raczej wszyscy będą ją użytkować pomimo znaku tonażu, bo droga leśna to jest tutaj ta koło agronomówki, która została wyasfaltowana i pomimo zaleceń to nadal jest użytkowana ta nasza droga przez wieś, to po pierwsze, a odnosząc się do końcówki, na samym spotkaniu, na którym odbyło się tutaj w gminie z panem radnym Piotrem Kessnerem, a także z moją mamą, sam pan stwierdził, że o tym straszeniu między nie tylko mnie, ale innych, właśnie wtedy pan powiedział, że jeżeli się nie dogadamy i nie będziemy robić tej drogi, którą pan mówi, to nie będzie żadnej drogi.
Dementuję, szanowni państwo, nie padła taka wypowiedź, tylko wypowiedź padła...
No padła taka wypowiedź.
Padła wypowiedź tego typu, że inne miejscowości oczekują z miłą chęcią też tych dróg asfaltowych, bo też są takie miejscowości, które nie mają, między innymi też jest Wólka, które z miłą chęcią ten asfalt by przyjęły. My tutaj dyskutujemy nad czymś w mojej ocenie oczywistym. Pani się nie podoba ta droga, bo pani dlaczego? Bo co, będzie troszeczkę ta droga kręta? Bo ja czegoś tu nie rozumiem. Poruszone są argumenty, jeżeli mówimy tutaj o drzewach. Drzewa nie są żadną przeszkodą. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek stawie, staw nie jest przeszkodą. Poza tym my mamy tam pas drogowy 4 metry. I 4 metry jest to jedna droga, tak samo jest jak i druga droga. Także tutaj państwo radni, jeżeli macie takie życzenie, podejmijcie decyzję taką bądź inną naprawdę, bo w mojej ocenie no, ja chciałem zaspokoić każde potrzebę każdego po prostu mieszkańca. Jeżeli będzie wasza wola inna, ustosunkuje się.
Po pierwsze, nie mowa tu tylko o tym, że ta droga będzie kręta, tylko ona będzie bezzasadna, bo jeżeli chce pan zrobić do tej pierwszej rodziny, proszę bardzo, ja nie mówię, że nie, ale po co robić dalszy odcinek, który nikt go nie używa? Nie można zrobić dalej tej drogi tak, jak my wnioskujemy? I w tym celu właśnie zawnioskowałam o wizję lokalną, żeby to nie padła jednoosobowa decyzja, czy za namową innych, którzy chcieliby zgodnie z pana projektem zrobić tą drogę. Przecież radni mają możliwość, przecież to też jest władza. Niech zobaczą i sami ocenią. I na miejscu, jeszcze chciałabym dodać, że na miejscu to zupełnie inaczej wygląda. Projekt też nie jest idealnie wykonany. Przecież można porównać. W rzeczywistości to jest w rzeczywistości. Jest takie powiedzenie, papier przyjmie wszystko. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją. Dobrze. A jeszcze chciałabym na moment się odnieść, bo w pismach rozsyłanych przez pana, jak pozwolę sobie zacytować, w chwili obecnej jesteśmy na etapie uzgadniania projektów dróg w miejscowościach, są wymienione m.in. Las Jaworski. To co to za uzgadnianie, jeśli nie ma możliwości, żeby inni się też wypowiedzieli? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chwileczkę. Zaraz dojdziemy, czy będzie wizja lokalna, czy nie. Tutaj pan chciał się jeszcze wypowiedzieć, proszę.
Pan wójt jest pewny tego pasa 4 metrów.
Do mikrofonu poproszę.
Bo mieliśmy przeboje w mojej miejscowości, żeby potem się nie okazało, że ktoś tam nie ustąpi i może ta pani trochę ma rację, żeby tam potem nie było problemu. Bo tak jak u nas, to pan sam pamięta, no bo chcieli kolosalne pieniądze za kawałek gruntu, to żeby tam tak nie było. Czy pan jest pewny, że tam ma pan te stałe 4 metry? Że to jest wszystko gminne.
Panie Sołtysie, tak jestem pewien, byłem w starostwie powiatowym, widziałem mapy, także ten pas drogowy jeden i drugi ma 4 metry i odnosząc się do mojego pisma skierowanego do mieszkańców, tak szanowna pani, trwają ustalenia. Ustalenia trwają pomiędzy projektantem, pomiędzy gminą, pomiędzy wszystkimi instytucjami, które uzgadniają te projekty.
Nie, no bo sam pan wie, jak to umie. Teraz się droga nie podobała Zaworska. Ale nie było komu ustąpić, my ustąpiliśmy i tak mamy, jak mamy.
No ale szanowni państwo, no jeżeli nie mamy pasa drogowego, mamy 4 metry pasa drogowego, no i nie mamy więcej tego gruntu. Mamy taką samą drogę tutaj na Helenowie, też wybudowaną, nie ma problemu żadnego, no jest droga, jest przejazd, jest utwardzona droga. Następna droga taka sama jest w Cierpiętach, lewa strona, też nie ma problemu jakiegoś, nie wiem, dziwi mnie to, że no mamy taki pas drogowy i musimy do niego się odnieść. No tutaj możemy przeprowadzić metodę z RID-u, tak samo jak w Świdnie, to się znowu przeciągnie o rok czasu. Nie ma problemu, możemy na takiej zasadzie jechać, tylko żeby później nie było problemów do wójta czy do radnych, że ta droga w danym momencie nie jest. Możemy ją poszerzyć, tylko mówię, procedura wywłaszczeniowa, odszkodowawcza, bo później trzeba wypłacić odszkodowania tym mieszkańcom, trwa rok czasu. I tą procedurę my przeprowadziliśmy w miejscowości Świdno, gdzie była taka sama sytuacja, podobna sytuacja, bo nie taka sama sytuacja, gdzie była sytuacja, powiem, była sytuacja, w której no, część mieszkańców poddawało grunty na rzecz gminy na poszerzenie tego pasa drogowego, ale znalazły się osoby, które nie chciały przekazać tego pasa, części swoich gruntów na poszerzenie pasa drogowego. No i wtedy wiąże się procedura ZRID-owa, procedura wywłaszczeniowa, następnie wypłacanie odszkodowań. No i taką procedurę my po prostu przeprowadziliśmy, tylko ta procedura trwa rok czasu. Także żeby później nie było też pretensji tutaj do mnie czy do radnych, że czemu nie ma tej drogi, czemu tak długo czekamy na drogę, ciągle się mówi o drodze, a na razie nic nie widać, żadnych prac fizycznych. Dziękuję.
Jaki odcinek ta droga ma, ta skośna tamto do pani Leszczyńskiej? Ile to tam jest? 400-500 metrów? Ile tam, bo tam na tej mapie nie widzę.
Nie, tam jest, nie wiem, dokładnie.
400-500 metrów tam jest tak na oko.
Chodzi o ten skos. Nie to.
Ten odcinek to, nigdy nie będzie remontowany.
No,
ale to ten odcinek ma.
To nie remontowane.
Nawet nie ma.
No mówię, 400 parę metrów. A tu od Radzia, bo tu chodzi o Radzia, tak?
Tak, do tego zakrętu.
Ten kawałek do tej krzyżówki ile ma?
Też pewnie coś koło tego. Tak właśnie, tak na oko, nie wiem. 350.
Ale proszę nie mówić wszyscy razem,
ile
bo
tam
nie
jest?
Można.
Też jest tyle? No ja myślę, że skończyć tutaj te drogi, bo to jest jedna droga, to od Marka Wielątka przecina tą powiatową i za Radziem skończyć tu, a ten kawałek wybudować tu w innym terminie.
Dobrze, ja proszę...
Przerwę
dyskusję,
ja
dobrze?
Mogłabym jeszcze
za chwileczkę, dobrze? Szanowni Państwo, ponieważ ta dyskusja nie dotyczy sesji jako tako uchwał, ja proponuję, panie Jabłoński, ja proponuję zakończyć sesję i po sesji porozmawiamy na ten temat i ustalimy, czy będzie wizja lokalna, czy nie będzie wizji lokalnej.
To ja mogłabym jeszcze jedno zdanie?
Jedno zdanie i kończymy.
Proszę to jedno pan. Zdanie. Na podstawie tego, co pan sołtys wsi Helenów powiedział, aby zapobiec takim problemom i kwiatkom, które wyjdą przy remoncie tej drogi, naprawdę, przecież to nie jest problem, tak jak tutaj pan radny Jabłoński powiedział. Można przyjechać na wizję lokalną, można zobaczyć, pomysły są i można wyremontować tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby miało to sens. Bo nie zapominajmy, wydajemy środki publiczne. Niech dobrze, to będzie sensem zachowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ale... Jeszcze, szanowni państwo, podsumuję, bo ja tutaj nie mogę i się nie zgadzam tutaj z prośbą wnioskodawczyni. No, jeżeli tutaj, szanowni państwo, widzimy na mapie, możemy się udać nawet na wizję lokalną. Sami państwo zobaczycie. No tutaj się, ja uważam, że w mojej ocenie szukamy na siłę problemów. A to drzewo, a to staw, a to ciężarówki. Jeżeli możemy wyremontować jeden ciąg komunikacyjny, który zaspokoi wszystkich mieszkańców danej miejscowości z wyjazdem utwardzonym, asfaltowym, to nie wiem, dlaczego mielibyśmy postępować przeciwnie. No tutaj ja bym jeszcze chciał otrzymać taką konkretną, rzeczową informację tutaj od pani. Dlaczego akurat mamy remontować tamten odcinek, a nie ten odcinek, który jest proponowany? Tym bardziej, że jeżeli projektant ujął te wszystkie inne kwestie, no bo tutaj projekt zakłada, że drogi się buduje na bagnach, nie wiem, gdzieś w górach się drogi buduje, że tam tych przeszkód jest mnóstwo, te drogi tam powstają. Ja nie widzę żadnych przeszkód, że ta droga może powstać w stanie takim, w tym kształcie, który jest tutaj proponowany przez moją osobę. No i ja dalej uważam, że niezasadnym na chwilę obecną jest tam kładzenie asfaltu z uwagi na to, że tam nie ma żadnych przesłanek ku temu. Wiadomo, że prościej jest wyjechać mieszkańcom z dalszej części tej miejscowości tą pierwszą drogą, bo być może to jest odcinek prosty, tylko że wraz ten odcinek, jeżeli dojdzie do ogrodzenia tam poszczególnych działek, ta droga wraz będzie miała 4 metry, czy nam to się podoba, czy nie, bo to jest własność prywatna poza tymi 4 metrami. Tutaj jest jedno zabudowanie, gdzie mieszka mieszkaniec na stałe. Są inne zabudowania, że ktoś tam przyjeżdża, no i powstały też skrzynki elektryczne, że tam może powstać tam jakieś zabudowanie. Dziękuję.
To za chwileczkę. Nie, ja już teraz tylko chciałabym jeszcze zapytać, widzę pan sołtys jest, a tak siedzi cichutko, nic się nie odzywa. To może pan sołtys by się wypowiedział na ten temat.
Tam są 3 rodziny warszawiaków i już mówią, że płot wyżną, a drzewa to są w drodze, to wyżną to jest, należy do dróg publicznych. to. I już mają pretensje, że ten, o asfalt.
Rozumiem, że ci, co...
No, no co...
Tam na tej drodze to jest zaplanowana do remontowania,
to będzie
tak?
Jak będzie wizja, to będzie ten.
Na tej drodze to jest zaplanowana do remontu, tak?
Trzy rodziny warszawiaków, no co idzie, nie mieszkają. Teraz dwa... Nie mieszkają, przyjeżdżają. Przyjeżdżają, teraz dwie działki sprzedane, jedna ogrodzone jest, druga jest, będzie grodzić i też. I tu dwie rodziny, cztery samochody idzie.
No, czyli...
Pozostali. No, to zostaje tylko u was. Pulpowska jest tutaj, chce tutaj.
Dobrze, to ja mam tylko pytanie. Czyli na tej drodze jest więcej osób, które tam przyjeżdżają, dojeżdżają, tak? Dobrze. Dobrze, ja proponuję w takim razie zakończyć sesję i po sesji sobie porozmawiamy, ustalimy termin wizji lokalnej. Także przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Zamknięcie obrad. Zamykam obrady 58. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Wierzbno. Dziękuję wszystkim za przybycie, za podjęcie uchwały. Życzę miłego dnia.